Pokój i dobro. Witam Państwa bardzo serdecznie na cotygodniowej audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Ania Kurek, jestem neurologopedą i terapeutą integracji sensorycznej. Pokój i dobro. Witam Państwa w środowy wieczór w studiu Radia Ein Karin na audycji Szlachetne Zdrowie, której tematem dzisiaj będzie oddziaływanie smartfonów, telefonów na rozwój dzieci. Według badań wynika, że ponad 40% rocznych i dwuletnich dzieci w Polsce korzysta z tabletów lub smartfonów. Wśród nich niemal co trzecie używa urządzeń mobilnych codziennie lub prawie codziennie. Ponad 80% rodziców udostępnia korzystanie ze smartfonów lub tabletów dzieciom poniżej 6 roku życia. Aż 60% dzieci, rodziców robi to po to, żeby zająć właśnie dzieci czymś. Ażeby oni mogli zająć się swoimi sprawami albo mieć chwilę dla siebie. I nie bez przyczyny smartfon nazwano smoczkiem XXI wieku. Co czwarty rodzic za pomocą właśnie tego urządzenia karmi swoje dziecko, czyli chce, żeby dziecko zjadało posiłek, więc włącza mu bajkę lub jakieś inne atrakcje na telefonie. Tymczasem dziecko jest tutaj narażone na zaburzenie łaknienia. Z kolei 18% rodziców traktuje tablet lub jak właśnie inny sprzęt tego typu jako taki usypiacz albo kołysankę w jednym. Jednak niestety to nie jest usypianka i nie jest kołysanka, dlatego że niebieskie światło właśnie tego monitora, tego ekranu, ono nie uspokaja dzieci, wręcz pobudza. Stosowanie smartfonów czy tabletów w okresie niemowlęcym nie jest wskazane, ponieważ wpływa ono nadmiernie na pobudzenie układu nerwowego. Jeśli chodzi o bodźce wzrokowe, to często obraz po prostu za szybko się zmienia i za dużo się tam dzieje, przez co jakby to niekorzystnie wpływa na wzrok dziecka i znowu pobudza układ nerwowy. W trakcie korzystania z nich dziecko się nie rusza i jest nieruchome, jest tylko wpatrzone i tutaj jest też narażone na braki w stymulacji ruchowej, która jest bardzo istotnym motorem napędowym w rozwoju dziecka. Pamiętajmy o tym, że dziecko musi biegać, musi wstawać, musi upadać, musi tracić równowagę i budować ją na nowo, bo siedząc przed tabletem na pewno nie doświadcza takich aktywności, co przyszłościowo też wpłynie na jego możliwości motoryczne i umiejętności ruchowe i przede wszystkim na postawę jego ciała. Dziecko najlepiej uczy się poprzez interakcje z innymi ludźmi w prawdziwym świecie, nie w tym wirtualnym. Naukowcy przestrzegają, że tablety i smartfony mogą mieć negatywny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny małych dzieci. Sugerują także, że podsuwanie dzieciom przed trzecimi urodzinami takich sprzętów, żeby właśnie je uspokoić, może zaburzać u dziecka umiejętności kontrolowania negatywnych emocji. Tymczasem, jak wskazują badania, rodzice coraz częściej dają dzieciom tablet zamiast smoczka. Warto to naprawdę przemyśleć. Doznania dziecka dotykowe odgrywają ogromną rolę w poznawaniu otoczenia, a poznawanie świata na ekranie tabletu i smartfona wprowadza zamęt w rozwoju poznawczym dziecka. Ja już kiedyś wspominałam i jakby jeszcze raz powiem o tym dotyku, który zaczyna się rozwijać już w 7 miesiącu życia płodowego. Na długo przed wykształceniem się oczu i uszu. Jest też w takim sensie dosłownym najrozleglejszym ze wszystkich zmysłów. Także w naszym mózgu wrażenia dotykowe traktowane są bardzo priorytetowo. Kora czuciowa rozciąga się pasem przez cały mózg i dotyk to jest ten najpierwotniejszy z naszych zmysłów. Od niego tak naprawdę zaczynamy eksplorację i poznawanie świata. Naukowo wyjaśnia to świetnie teoria reprezentacji. Co to są te reprezentacje? Reprezentacje są to schematy umysłowe, które służą człowiekowi do poznawania siebie i własnych możliwości sprawczych, do rozumienia otoczenia i wszystkiego, co się w nim znajduje. Istotą rozwoju umysłowego jest właśnie tworzenie tych reprezentacji z osobistych doświadczeń w trakcie procesu uczenia się. Małe dziecko, gdy otrzyma nieznany przedmiot, ono go dotyka. Obejmuje dłonią, stuka, próbuje rozerwać, podnosi do ust, chce go skosztować i właśnie dzięki temu poznaje właściwości przedmiotu i tworzy w swoim umyśle zarys jego reprezentacji. Umożliwia mu to rozpoznanie tego przedmiotu i gdy jakby drugi raz się z nim zetknie, będzie wzbogacać jego wcześniej zarysowaną reprezentację umysłową. Gdy niemowlak zaczyna wzrokiem identyfikować obiekty i śledzić wzrokiem swoje ruchy, na przykład rękę, którą wyciąga do grzechotki, aktywności dotykowej, czuciowej i ruchowej towarzyszą doświadczenia wzrokowe. Z tych bogatszych doświadczeń dziecięcy umysł tworzy znowu reprezentację. I dziecko w tym momencie ma już dwie możliwości poznawania siebie, swojego otoczenia i znajdujących się tam obiektów. Łączenie i koordynowanie doświadczeń pochodzących z percepcji wzrokowej i z doświadczeń dotykowych, przestrzennych i ruchowych sprawia, że dziecko tworzy w swoim umyśle trójwymiarowość przestrzeni i znajdujących się w niej obiektów. Potem do tego dochodzi jeszcze mowa, czyli zdolność tworzenia reprezentacji symbolicznych. Przez następne lata dziecko będzie doskonaliło je i tworzyło nowe, korzystając już jakby z poprzednich, które już posiadało. To pytanie tutaj jest takie, w czym przeszkadza tablet? A więc od pierwszych miesięcy życia wszystkie dzieci dążą do dotykania pod kontrolą wzroku dosłownie wszystkiego. I wiemy, że one dotykają każdego przedmiotu w każdym momencie, co będzie w ich zasięgu rąk i oczu. Dlatego dorośli umieszczają często w zasięgu właśnie wzroku i ruchu ręki dziecka różne zabawki, ale też różne niebezpieczne przedmioty chowają przed dzieckiem, bo wiemy, że dziecko potrafi wyjść, stanąć na palcach i zdjąć ze stołu, zabrać z jakiejś półki różne przedmioty, tak? Które niekoniecznie służą do zabawy. Ale jeśli maluch dostanie tablet, smartfon, to będzie go też intensywnie dotykać. Podobnie będzie też dotykać grzechotkę lub jabłko. Ale dotykanie urządzeń właśnie tych wywołuje takie atrakcyjne zmiany. Dziecko w takim skupieniu obserwuje skutki swojej manipulacji. Jest też tak, bo tam się różne rzeczy dzieją, są efekty. Wiele razy go dotyka i nabiera przy tym dość dobrej wprawy. I dorośli, widząc to i obserwując takie zachowanie dziecka, odbierają to jako przejaw takich wcześnych uzdolnień dziecka. Umyka im główny problem, że to nie tak ma być, że głównym sposobem poznawania obiektów w tym pierwszym roku życia jest dotyk, że w podobny sposób zachowuje się dziecko każde, które otrzyma jakikolwiek inny przedmiot. Inne korzyści oczywiście rozwojowe wynikają z dotykania oraz przesuwania palcem po ekranie tabletu, a inne dotykowe, ruchowe i oczywiście pod kontrolą wzroku to musi być, realnych obiektów ze swojego otoczenia. I wyobraźmy sobie teraz to, że dziecko poznaje jakiś przedmiot. Jak ono to robi? No, na przykład siedzi w łóżeczku, rodzic podaje mu jabłko i mówi do niego: jabłko, popatrz, to jest jabłko. Dziecko ogląda, widzi kolor, widzi kształt, dotyka dłonią, dotyka palcami, doświadcza krągłości, stuka jabłkiem o drabinki, na przykład łóżeczka, słyszy dźwięk, wącha, próbuje ugryźć to jabłko, doświadcza zapachu, doświadcza też faktury, twardości skórki, zaspokaja trochę swoją ciekawość, czasem wyrzuca to jabłko z łóżeczka, patrzy, jak to jabłko na przykład spada, słyszy odgłos, widzi, jak jabłko turla się po podłodze i z syntezy tych różnorodnych doświadczeń umysł dziecka tworzy zarys takiej reprezentacji, tak? Czyli zarys jabłka. A co się dzieje, kiedy rodzic podaje maluchowi tablet i pokazuje mu na tym tablecie i mówi: jabłko. No to dziecko widzi, tak, na tablecie jabłko. Rejestruje wzrokiem obraz jabłka, czyli kolor, zarys kształtu, jednocześnie dotykiem doświadcza śliskiego i płaskiego ekranu. Porusza palcem, przesuwa sylwetkę jabłka w różne strony. Rozchyla palcem, no to powiększa je. Jak oczywiście przysuwa palce do siebie, pomniejsza je. Wącha, próbuje ugryźć, ale doświadcza twardości metalu, czy szkła, czy czegoś tam, powiedzmy, plastiku. Czasami jest niecierpliwione, więc odrzuca cały tablet, ale widzi, jak zdenerwowany na przykład tata, czy rodzic, czy mama łapie ten tablet. Doświadcza wtedy jakby innego doświadczenia i jest inny też zarys reprezentacji jabłka w umyśle dziecka. Niestety zarys ten tworzenia tej reprezentacji odbiega znacznie od wcześniejszej opisanej przeze mnie reprezentacji jabłka, bo widzimy, że tutaj dziecko trójwymiarowo jakby dotknęło i zobaczyło tego jabłka, natomiast tutaj tylko wzrokowo mogło odebrać to jabłko. Zapraszam Państwa na chwilę przerwy, a po przerwie powiem, jak to się przekłada na dalszy rozwój dziecka.
Ciebie liczy tak.
Witam Państwa po przerwie. Już teraz jest sporo dzieci, które wolą czynić cuda, czyli przesuwając palcami po ekranie tabletu, zmieniają się różne rzeczy, mnóstwo światła, dźwięków się pojawia i one wolą to robić niż konstruować na przykład coś z klocków. Nie interesuje ich też na przykład przedstawienie swoich przemyśleń w rysunkach, czyli nie lubią kolorować, rysować, nie lubią też oglądać obrazków w książeczkach, nudzą się w trakcie słuchania bajki, które słuchają, czy opowiada jakiś dorosły. Chcą jednego. One wciąż dążą do tego, żeby oglądać różne rzeczy na tablecie, bo doświadczają wtedy mnóstwo migotania kolorów, mnóstwo ruchu. W mojej pracy bardzo łatwo jest rozpoznać takie dzieci, tak zwane komputerowe lub telewizyjne. Są to dzieci, które przeważnie mają bardzo ubogie słownictwo. Rzadko komunikują się, bo są nastawione tylko na odbiór. Są to dzieci często nadpobudliwe, a uspokajają się dopiero wtedy, kiedy mają włączony tablet i mogą jakby obcować z nim. Nie umieją też współpracować z rówieśnikami, często są niezainteresowane nauką, są takie ociążałe, takie powiedzmy, jest to u nich jakby brak, no może nie brak, może źle to określiłam, ale powiedzmy, że te dzieci troszeczkę mają brak inteligencji, ale taki wtórny brak inteligencji, bo dość bardzo ograniczone są na zewnętrzny świat. Oglądanie telewizji, czy korzystanie z tego smartfonu, czy tabletu ma też znaczący wpływ na zdolności przetwarzania sensorycznego u dzieci. Im szybciej zmieniają się informacje sensoryczne, tym szybciej mózg musi je przetworzyć, aby nadążyć. I jeśli wymagane przez zewnętrzne czynniki tempo jest tak szybkie, że przekracza próg możliwości dziecka, to doświadcza ono przeciążenia sensorycznego. Na pewno większość z nas doskonale zna takie uczucie, gdy na przykład próbujemy dokończyć prezentację, czy na przykład próbujemy coś zrobić w domu, a młodsze dziecko krzyczy nie wiadomo z jakiego powodu, pies też szczeka, bo chce spaceru, starsze dziecko marudzi, że jest głodne, jeszcze na dodatek dzwoni telefon. Za dużo do przetworzenia ma nasz układ nerwowy, wtedy on jest przeciążony, my mamy ochotę uciekać albo krzyczeć, boli nas głowa, boli żołądek, napinamy ciało, często jesteśmy zdenerwowani, wpadamy w takie złości, w panikę. I dzieci spędzając czas wpatrzone w ekran właśnie są narażone na nieustanne zmiany bodźców wizualnych oraz słuchowych, które ich mózg musi bardzo szybko przetwarzać. Jednak te zmiany często nie powodują odczuwanego od razu przeciążenia sensorycznego. Dziecko może nadążać za ich przetwarzaniem, ale mózg pracuje super szybko, żeby to zrobić. I wtedy ten mózg jest wręcz taki hiperaktywny, żeby poradzić sobie ze wszystkimi nadchodzącymi informacjami. I w końcu przychodzi czas kolacji, kąpieli, albo dziecko idzie do żłobka, idzie do przedszkola, gdzie nie ma telefonu, nie ma tabletu i wszystko zwalnia, bo wszystko dzieje się wolniej, w innym tempie. I wtedy się rozpoczyna najgorsze, bo jeśli dziecko wcześniej wydawało się super spokojne, bo było pochłonięte przez ekran, to teraz jest wręcz przeciwnie. Jest super nieskupione i cały czas jest hiper, bo on jest cały czas pobudzony w takim też złym nastroju. bo mózg dziecka działa właśnie w tym super szybkim, super ruchliwym trybie, przetwarza wizualne, słuchowe bodźce, ale tych bodźców nie ma i nie ma niczego tak naprawdę do przetworzenia, ale mózg wciąż jest w super szybkim trybie. I dopóki nie dostosuje się do prawdziwego, tego normalnego tempa, co wymaga czasu oczywiście, to dziecko będzie nadmiernie pobudzone, będzie niespokojne, nawet przerażone tym, że brakuje mu stymulacji, którą miał wcześniej. Nieświadome będzie prowokowało swoje otoczenie, żeby dostarczyło mu jakichś mocnych bodźców, co znacząco będzie utrudniać w ogóle na nawiązywanie mu i podtrzymywanie relacji. Dziecko wtedy może głośno krzyczeć, może wykonywać szereg czynności takich ruchowych, może rzucać przedmiotami, może niszczyć rzeczy, może nerwowo biegać, szybko wpadać w złości, wyładowywać swoje frustracje i może to też mieć jakby długofalowe takie konsekwencje. Dlatego, jeżeli maluch już korzysta z tych telefonów, z tych tabletów, to powinien być przede wszystkim czas interakcji między dzieckiem a opiekunem. Przede wszystkim oczywiście te bajki muszą być dostosowane do poziomu dziecka. One powinny być wolnoklatkowe, żeby ta akomodacja oka nie była pobudzona. Ale rodzic, opiekun powinien komentować to, co się dzieje na ekranie, tak? Co się dzieje w jakiejś aplikacji. Grać z dzieckiem na zmianę, wymieniać się pomysłami. Powinien spędzić ten czas, jeżeli w ogóle się decydujemy na spędzanie tego czasu przed ekranem smartfona czy tabletu, powinien ten czas być razem spędzony, tak jak mówiłam, na interakcji. My cały czas opowiadamy, komentujemy, co się działo, dzieje na tym ekranie, dlaczego tak się stało, tak? Żeby dziecko też odpowiedziało, żeby ono budowało to słownictwo, żeby wyciągało wnioski z tego, co zobaczyło na ekranie. I tego Państwu życzę. Jeżeli dajecie dziecku laptop, tablet, czy nie wiem co, dbajcie o to, żeby to było jakby ograniczone czasowo, ale bądźcie wtedy przy dziecku. Zastanówcie się, co dziecku puszczacie, bo potem są tego konsekwencje. My mamy mnóstwo dzieci w szkołach, w przedszkolach, dzieci nadpobudliwych ruchowo, z trudnością, z koncentracją. I rodzic mówi, ja nie wiem, skąd się to wzięło. No gdzieś coś, gdzieś w którymś momencie dziecko zostało przebodźcowane. No i potem są tego takie konsekwencje. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę Państwu miłego wieczoru. Audycję prowadziła dzisiaj Anna Kurek przy udziale pana Józefa Dzięby.